Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem.
Obywatel Polski powinien mieć świadomość tego, że gdy znajdzie się w przypadku zagrożenia swojego życia, jest w Polsce siła, która się o niego upomni.
I tą siłą jest jednostka wojskowa GROM, znana prawie każdemu w naszym kraju. Kojarzona jest z jakąś taką elitą żołnierską, ale także z bezpieczeństwem. Przynależność do niej to niewątpliwy zaszczyt. Pamiętam, jak w liceum miałem bliskiego kolegę, który był nią zafascynowany dosłownie. Godzinami opowiadał mi o tym, jak to w tym gromie jest, mimo że w tej jednostce nigdy nie był. No i ta fascynacja udzieliła się również mojej osobie. I dzisiaj do podcastu zaprosiłem właśnie byłego żołnierza GROM, mojego kolegę, mogę tak powiedzieć, bo już ta nasza znajomość trwa dobrych kilka lat, Mariusza Krawca, który służył w tej jednostce 11 lat. I potem jak odszedł na emeryturę, to tutaj ciekawa rzecz, zaczęło się jakby jego drugie życie, bo wszedł bardzo mocno w świat biznesu, w świat zarządzania. O tym będziesz miała okazję posłuchać w tym podcaście. I radzi sobie bardzo fajnie, jest bardzo skutecznym przedsiębiorcą, a oprócz tego ma taką drugą nogę, która wiąże się z edukacją, wiąże się z dzieleniem się doświadczeniami właśnie ze służby w jednostce wojskowej GROM. Opowiada o tych dwóch światach, o świecie biznesu i świecie wojska i pokazuje, jak te dwa światy mogą czerpać nawzajem od siebie. To będzie bardzo ciekawa rozmowa i bardzo Cię do niej serdecznie zapraszam. Jest dzisiaj ze mną Mariusz Krawiec. Witam Cię, Mariuszu, bardzo serdecznie.
No cześć, witam wszystkich.
Tak sobie pomyślałem, że może będzie lepiej, jak sam się przedstawisz i powiesz parę słów o sobie. Jaka jest Twoja historia?
To już tak z grubej rury?
No tak.
Ajdź. Mariusz Krawiec. Myślałem, że jakoś wprowadzisz, będzie łatwiej. W każdym razie jestem osobą, która myślę, że mogę powiedzieć z pełnym takim przekonaniem, że łączę dwa światy. Mhm. Świat sił specjalnych i świat biznesu. Świat sił specjalnych, ponieważ ponad 11 lat służby w jednostce wojskowej GROM, 19 lat służby jako oficer Wojska Polskiego, no i od 7 lat prowadzę działalność gospodarczą. Mam 8 spółek, spółki o profilu deweloperskim głównie, chociaż nie tylko. I łączę te doświadczenia z poprzedniego mojego, powiedzmy, życia z nowym życiem, jakie mam w świecie biznesu. Mhm. Czy łatwiejszy, czy trudniejszy, to pewnie będziemy to rozstrzygać, ale myślę, że właśnie te kompetencje, które wyniosłem z prawie 20-letniej służby jako oficer w Wojsku Polskim, przekładam nie tylko ja, bo mam dwóch wspólników, którzy są ze mną na pokładzie, przyjaciele od 99 roku, poznaliśmy się na szkole oficerskiej.
Więc też żołnierze byli, tak?
No tak, razem jesteśmy. Tutaj prowadzimy i rozwijamy markę Mieszkę logicznie.pl, ale te nasze doświadczenia gdzieś tam razem się przeplatają i właśnie na tym bazujemy. Mhm. Też o tym mówimy.
No myśmy się z Mariuszem, to też mój imiennik, przy okazji poznali dawno temu na szkoleniu ze Scrama. Scram dla zielonych.
Miałem taki, zgadza się, tak.
Taki warsztat. Nie przyznali mi się, bo było jeszcze kilku kolegów Mariusza. Część z nich czynnych żołnierzy jeszcze, z tego co pamiętam.
Tak.
Powiedzieli mi gdzieś w przerwie obiadowej, że są właśnie z jednostki GROM, ale zauważyłem, że coś jest nie tak z nimi, bo jakoś tak super szybko wszystkie ćwiczenia wykonywali. Pamiętam, że z jednej gry nawet mieliście ponad 100% takiej normy, którą porównywałem sobie z innymi grupami i coś mi tam nie grało. Co to za ludzie w ogóle?
Faktycznie tak było, teraz sobie przypomniałem.
Ale w ogóle pomyślałem sobie, jak wspominałem te czasy, jak się przygotowywałem do rozmowy, że jak patrzę na ludzi z biznesu, którzy przychodzą na takie warsztaty i szkolenia, to mało jest takich osób tak zaangażowanych, żeby faktycznie miałem wrażenie, że od tych ćwiczeń zależy wasze życie trochę, bo naprawdę wszystko było na 100% tam robione. Pełne skupienie, robiliście notatki, każdy z was.
No to
naprawdę...
nie jest standardem?
No nie aż takim chyba, nie? No, widać było, że była taka duża motywacja w ogóle do tego, żeby się czegoś nauczyć właśnie.
To jest tak, zaprosiłem do, jak osoba, która była po drugiej stronie muru, w sensie zakończyłem swoją służbę w jednostce, szukałem dalszych możliwości rozwoju i jakby poprzez rekomendacje, i tutaj serdecznie dziękuję Bernardowi Frudze za to, że nas tutaj połączył.
Był jednym chyba z pierwszych gości w ogóle podcastowych.
O, to nie wiedziałem. W każdym razie Bernard ci zarekomendował, że jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć o zwinnym zarządzaniu, a to był mój cel, no to właśnie, żebym skierował swoje kroki ku ciebie. I zaprosiłem kilku właśnie przyjaciół, znajomych, którzy służyli w jednostce, bądź służą, żeby jeszcze popatrzeć z perspektywy właśnie, no innej perspektywy niż na co dzień mamy. Czy narzędzia, praktyki, te frameworki, które właśnie są w zwinnym zarządzaniu, czy tego jeszcze nie można wykorzystać u nas w jednostce wojskowej GROM, żeby być jeszcze bardziej skutecznym? Jakby stąd też taka idea.
Pamiętam z tego szkolenia, że powiedzieliście mi, że jest taka jedna rzecz, którą robicie w ogóle po akcjach, która bardzo przypomina retrospektywy takie w sprincie. Mianowicie to się nazywało After Action Review.
Zgadza się. After tak. Action Review. No to jest chyba po każdym projekcie trzeba takie podsumowanie zrobić. Mm-hmm. Natomiast to podsumowanie ma swoją formę, określony kształt i ramy, w których się poruszamy, bo jeżeli się zacznie z tego... zaczniemy z tego wychodzić, no to robi się z tego dyskusja w sumie o niczym, a powinna być o konkretnych, więc tak.
To jest coś, co robicie po akcji, czy robi się po akcji takiej?
Tak, to się robi po każdym większym działaniu, po każdym mikro, mini bądź projekcie. Takie podsumowanie projektu właśnie w tej formie robimy, bo to jest jedna z cech sił specjalnych, że jest ten jednak ciągłe doskonalenie, ciągły improvement i trochę jak w linie, tak? Jakby tutaj szukamy możliwości udoskonalenia naszego codziennego działania, no bo jakby to chyba mamy świadomość tego, że największą wartością tutaj jest jednak zdrowie i życie. A tutaj na skróty nie można pójść. O ile w biznesie jeszcze pewne błędy są wybaczone, bo to jest kwestia, zarobię mniej, więcej, bądź nie zarobię, albo stracę jakieś finanse, o tyle w takim realnym działaniu bojowym, no nie możemy pozwolić sobie na taką nonszalancję i tutaj szukamy wszelkich możliwości udoskonaleń, żeby faktycznie być coraz lepszym, żeby podejmować lepsze decyzje, które, mówmy się, no, na takiej ilości danych, jakimi dysponujemy, zazwyczaj są obarczone dużym błędem i żeby to zminimalizować, to właśnie z tego korzystamy i taki after action review to jest jeden z kluczowych punktów w naszym rozwoju, no bo każda operacja, ona ma inny charakter, no ale ma pewne wspólne.
A co tam się robi? Analizuje się, co działało, co trzeba wzmacniać na przykład przy
W pierwszej kolejności, jak już tak technicznie wchodzimy, to przede wszystkim patrzymy na cały przebieg operacji. I operacje składają się z poszczególnych faz i w każdej z tych faz wymieniamy czynniki i to oczywiście nie dowódca, nie zastępcy, tylko każdy uczestnik operacji wypowiada swoje zdanie, ponieważ tak naprawdę on ma najwięcej do powiedzenia, bo pewnie o tym będziemy rozmawiać. Trochę właśnie podobnie jak w technikach, metodykach zwinnych w gromie, dowódca tak naprawdę nie włącza się do działania, jeżeli nie musi. Większość to właśnie są tak zwane samoorganizujące się zespoły i tutaj osoba zespołu ma bardzo dużo do powiedzenia i może być tak, że po prostu pierwszy operator w zespole, pierwszy operator w sekcji, który jest najbliżej celu, podejmuje działanie co do tego, jak ma wyglądać przebieg całej operacji, ponieważ on wykonuje ruch. I później my jako operatorzy dzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami i w takich dwóch kolumnach, a też trzeba mieć świadomość, że operatorzy jednostki wojskowej GROM, w ogóle operatorzy sił specjalnych, to są osoby o bardzo mocnych charakterach. To są wilki, które po prostu są stworzone do tego, żeby skutecznie działać, tak? Czy to właśnie na polu bitewnym, czy też w innych obszarach.
A co rozumiesz przez ten mocny charakter? To jest jakaś silna indywidualność na przykład, czy pewne jakieś, nie wiem, predyspozycje osobowościowe są szczególnie wzmacniane w takich osobach?
Tutaj proces selekcyjny mocno weryfikuje i faktycznie większość osób, które uczestniczy w tym procesie selekcji, odpada właśnie na badaniach psychologicznych, bo to jest jednak odpowiedni profil psychologiczny, dedykowany jest do tego typu działania. Jesteśmy osobami jednak o dość mocnym ego, no bo siłą rzeczy, mierząc się z takimi trudnościami, z jakimi mierzymy się w ramach działań bojowych, no tutaj to ego musi być w pewien sposób na tyle mocne, żeby czuć się pewny w tym, co robię, bo jednak decyzyjność jest kluczem do sukcesu. I w ramach takiego współpracy z osobami o takim bardzo mocnym ego, no trzeba umieć w odpowiedni sposób rozmawiać, żeby nie pobudzać tych sytuacji, nie tworzyć sytuacji konfliktogennych. I wypracowaliśmy takie rozwiązanie, że opowiadamy o w dwóch rzeczach. Mówimy o tym, co było dobre w ramach danego etapu operacji i co należy wzmacniać. Jeżeli będziemy kolejny raz robili operację, kolejny raz będziemy robić projekt, to żebyśmy pamiętali o tym, że to było dobre i faktycznie w kolejnym projekcie trzeba z tego skorzystać. I druga kolumna, nie mówimy o tym, co było źle. Słuchaj, stary, zrobiłeś źle to, tamto.
Mario, dałeś ciała.
Tak, dałeś ciała. No i wtedy włącza się to właśnie ego i zaczyna się dyskusja, bronienie własnego stanowiska. Tylko mówimy o tym, co następnym razem należy poprawić. Na co zwrócić uwagę, który element podciągnąć, co przećwiczyć, bądź lepiej doplanować, jeżeli będzie taka sytuacja, żebyśmy byli lepiej przygotowani. I wychodzimy z takim oglądem całej sytuacji na poszczególnych etapach, na poszczególnych punktach działania i później przed każdą kolejną operacją zaczynamy od tego, co było poprzednie. Czyli jakby podsumowujemy sobie to after action review jeszcze raz.
Mhm. No to jest ważne chyba w ogóle w projektach. Ja pamiętam czasy, jak pracowałem jeszcze w korporacji, w krakowskiej Motorola i tamte projekty, no to były lata całe temu, jeszcze Agile nie był tak popularny i było coś takiego jak After Action Review, bo w ogóle dużo standardów Motorola przyjęła z wojska. To były standardy DOD z Departamentu Obrony i właśnie to się dokładnie tak nazywało, ale myślę, że problem duży polegał na tym, że kończył się projekt po tych kilkunastu miesiącach. Było spotkanie takie właśnie After Action Review, zbieraliśmy wszystko do bazy, to gdzieś tam wkładaliśmy do bazy na serwerze, a później startował nowy i nie bardzo się zaglądało właśnie do tych rzeczy.
Podejrzewam, że wynikało to w dużej mierze z tego, że w takich organizacjach cywilnych nie było raczej komórki pod tytułem Lesson Learned, czyli takiej komórki, która odpowiada właśnie za to, żeby pilnować tego procesu, bo to jest, jak się projekt skończy, to w międzyczasie są trzy nowe projekty i ta działalność bieżąca, operacyjna, ona zagłusza to, co się wydarzyło i zazwyczaj nie ma czasu na to, żeby zatrzymać się, bo trzeba przecież iść dalej. Kolejne projekty, rozwijamy kolejne elementy. W siłach specjalnych jest to kluczowe, bo bez tego tak naprawdę byśmy stali w miejscu, bo byśmy powtarzali te same błędy. I też, no nie oszukujmy się, błędy się zdarzają i nawet się powtarzają. Natomiast ideą właśnie dowódcy, czy też właśnie osoby odpowiedzialnej za komórkę Lesson Learned jest pilnowanie tego, żeby faktycznie każda kolejna operacja była poprowadzona z zwróceniem uwagi na to, co było wcześniej, co wyszło dobrze, ewentualnie które rzeczy trzeba było powtórzyć. I tego pilnowaliśmy, no bo faktycznie wychodziło bardzo dużo rzeczy, których można było uniknąć, tylko się o nich po prostu zapominało. I pewnie w projektach, znaczy pewnie, na pewno tak w projektach jest, przecież prowadzę projekty deweloperskie i to już tych projektów mamy teraz ósmy nasz projekt deweloperski, ósmy osiedle. I pomimo tego, że pewne rzeczy próbujemy wyeliminować na początkowej fazie planowania, to i tak gdzieś tam one się pojawiają, gdzieś tam w ramach projektu.
Ładne domki budujecie, to ci mówiłem jeszcze, zanim zaczęliśmy rozmawiać.
Dziękuję.
Można sobie zobaczyć fotki na mieszkajlogicznie.pl, tak?
Tak,
tak. Tak się nazywa ta strona wasza. Chciałbym jeszcze tutaj wrócić do tego, co powiedziałeś, bo myślę, że ja tak gdzieś między wierszami odczytałem, że proces jest ważny, nie? Dzisiaj jest taki czas, że te procesy gdzieś tam się marginalizuje, bo niektórzy nawet mówią, że żyjemy w świecie agile, i jest taki mit też, że jak agile, to my żyjemy w jakimś chaosie, nie ma procesów. A z tego, co mówisz, to proces ma tutaj duży sens przy nie tylko operacjach chyba w siłach specjalnych, ale czy przy projektach również, nie?
No patrząc z perspektywy biznesowej, to z perspektywy właściciela firmy, z perspektywy członka zarządu, czy też prezesa niektórych spółek, nie wyobrażam sobie prowadzić długoterminowo biznes, nie mając procesów. Bo jeżeli nie będę procesów, to będę cały czas zaangażowany operacyjnie w tą działalność. Mam to szczęście, w końcu po 7 latach prowadzenia działalności operacyjnej wyłączyłem się operacyjnie z Mieszkania Logicznie. Mamy tylko czwartkowe spotkania zarządu, bo dzięki temu właśnie, że doprowadziliśmy do uprocesowienia naszej działalności, mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby nie być w każdym indywidualnym elemencie działania osobiście, tak? No jakby mamy tego zespół, a zespół mamy, no to fantastyczni ludzie, długo budowaliśmy, nadal budujemy, ale długo budowaliśmy jakość tego naszego zespołu.
Ile macie ludzi teraz w ogóle w teamie?
To znaczy, zależy jak na to spojrzeć, bo takich, których mamy w biurze, no to jest 11 osób, z tym, że te 11 osób zarządza przynajmniej ze 100 paroma kontrahentami, tak? Którzy budują te 4 osiedla,
mamy
teraz 4 osiedla. Więc jakby to są osoby tak naprawdę koordynatorzy pewnych działań deweloperskich, a działalność deweloperska jest dość skomplikowana, patrząc na inne biznesy. No, ma swoje mocne strony, jakim jest lewar i faktycznie dobrze korzystając z tego mechanizmu można fajnie zoptymalizować.
Czyli
korzystasz z pieniędzy banku, korzystasz z pieniędzy klientów, którzy kupują od ciebie domy i w ramach tego bardzo mocno podbijasz tak zwane ROE, tak? Czyli Return of Equity, czyli jakby nie ROI, bo samo ROI tutaj jest na poziomie kilkunastu procent, ale ROE czasami mocno wyszczeliwuje powyżej 100, czasami kilkuset procent. W zależności od tego, jak się poukłada przepływy finansowe i to jest właśnie moc branży deweloperskiej, z tym, że to nie jest łatwe, też nie jest jakoś strasznie trudne, ale wymaga faktycznie tutaj no jednak dość dużego skupienia na całej inżynierii związanej z poukładaniem tego biznesu, z całą rachunkowością zarządczą. To w ogóle jest rzecz, z którą się dzisiaj mierzymy, bo na tym etapie rozwoju widzimy, że to jest faktycznie klucz do tego, żeby już po poukładaniu pewnych procesów w firmach ta rachunkowość zarządcza i ta cała informacja na temat tego, jak w grupie kapitałowej przepływają finanse, dzisiaj jest, szczególnie w tych czasach, kiedy ta płynność jest kluczem do przetrwania, ona faktycznie ma duże znaczenie. No jakby z tej perspektywy nie wyobrażam sobie tego, żeby to nie było procesowione.
Teraz pytanie za milion dolarów. Ty jesteś człowiekiem, który, tak jak powiedziałeś, 11 lat służył w siłach specjalnych. Miałeś wszystko poukładane, wszystko było ładnie zorganizowane, były procesy, byli ludzie, którzy za to odpowiadali. I trafiasz do biznesu jako świeżak, jak rozumiem, nie? Bo nie miałeś wcześniej żadnych doświadczeniach, no bo przecież działałeś jako żołnierz, jakby nie było. Interesuje mnie nie to, jak, wiesz, rozwinęliście firmę, bo wiem, że byli inwestorzy i te wszystkie takie rzeczy, o tym dużo zresztą opowiadałeś w różnych miejscach, ale mnie interesuje to, jak w ogóle zacząłeś przygodę jakby z organizacją tej kupy ludzi, no bo biznes to kupa ludzi, jak to się kolokwialnie mówi, nie? Od czego zacząłeś w ogóle, jakie wzorce przyjąłeś, jakie praktyki, taki pierwszy start, jakbyś mógł sięgnąć pamięcią do tego czasu, jak w ogóle pracujecie?
Tutaj muszę trochę odczarować i sprostować, bo nie znam organizacji idealnej. Tak? I jakby siły specjalne też nie są idealne i też nie są idealnie poukładane i też trzeba mieć świadomość, że, no, że są rzeczy, które można faktycznie poprawić. Chociaż patrząc całościowo na inne organizacje, no to faktycznie jest tutaj się od kogo uczyć. W sensie siły specjalne są bardzo dobrym punktem odniesienia.
To zwłaszcza GROM jest taką organizacją, dla mnie przynajmniej, która ma ogromną skuteczność. Nie? Zresztą w ogóle jest...
Bo tak jest. Bo tak, no tak jest, bezwzględnie tak jest, to jest zbudowane na kilku filarach i o tym możemy pogadać, bo też z moimi wspólnikami analizowaliśmy, co takiego faktycznie w ramach naszego dotychczasowego doświadczenia się nam sprawdzało i co było fundamentem tego, że jednostka wojskowa GROM dzisiaj jest najlepszą jednostką specjalną w Polsce, jedną z lepszych na świecie. I to mówię z pełnym
przekonaniem. Miałem też takie pytanie właśnie do ciebie, to możesz.
Tak, z pełnym przekonaniem mogę to powiedzieć, ponieważ współpracowaliśmy z bardzo dużą ilością różnych jednostek. Oczywiście były jednostki jeszcze lepiej poukładane, jeszcze lepiej operacyjnie działające.
Czyli uczenie się też od innych, tak?
Bezwzględnie. Mhm. Ale na tle europejskich jednostek specjalnych, myślę, że jeszcze w sumie nie mogę powiedzieć, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, operatorzy, koledzy z innych jednostek przyjeżdżali do nas i od nas się uczyli. Więc to jest taka pewna nobilitacja i też taka informacja zwrotna, że no idziecie w dobrą stronę. Chociaż mam świadomość tego, że jak w każdej dużej, szczególnie rosnącej organizacji, błędy się wkradają, te bóle wzrostowe dotyczą każdej organizacji, z tego co widzę. Ale tak, są takie wzorce, z których my korzystamy i od czego zaczęliśmy, Mariuszu? No przede wszystkim zaczęliśmy od tego, żeby zrozumieć, na czym polega biznes. No bo biznes rządzi się troszkę innymi prawami niż świat sił specjalnych. Chociaż nie ukrywam, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to zarządzanie projektami w siłach specjalnych, zarządzanie projektami właśnie, nie wiem, w deweloperce, zarządzanie projektami w IT, czy też zarządzanie projektami w kościele, ma bardzo dużo wspólnych
elementów,
płaszczyzn, tak, i my właśnie na tym bazujemy. Są pewne zmienne, które się pojawiają i charakterystyczne są dla danego obszaru, ale dużo jest takich rzeczy, których my korzystamy, bo zarządzanie projektami to jakby jedna noga, ale w mojej ocenie, dzisiaj to rozumiem bezwzględnie, znaczy od samego początku bycia w służbie, w wojsku rozumiałem, że jakby składa się to z relacji, z budowania jakości współpracy pomiędzy kolegami. W gromie zrozumiałem bezwzględnie, że nie ma sukcesu, jeżeli nie ma dobrej współpracy. I pytałeś się jeszcze o te osobowości. Faktycznie większość z nas, zdecydowana większość, to są osoby o dość mocnych charakterach, ale osoby, które potrafią współpracować w grupie, ponieważ rozumieją efekt synergii, tak? Że 1 plus 1 równa się 11, a nie 2. I faktycznie to nam pozwalało realizować zadania o bardzo dużym poziomie skomplikowania z takimi sukcesami. Zdarzały się problemy, zdarzały się te sytuacje, o których nikt nie chciałby mówić, bo nie zawsze wychodziliśmy cało z wszystkich opresji, ale w zdecydowanej większości jednak poprzez to, że byliśmy odpowiednio przygotowani, zespół był dobrze dobrany, jakby decyzje przełożonych, wypracowane na podstawie informacji od podwładnych były relatywnie dobre, no to realizowaliśmy to naprawdę dużymi sukcesami. Jestem z tego powodu dumny i to próbujemy przenieść teraz na nasze środowisko biznesowe, bo ono dzisiaj jest naszym największym wyzwaniem.
A te filary, o których wspominałeś, gromu, które analizowaliście z kolegami?
Tak, jest kilka takich rzeczy, które zauważyliśmy. Mhm. Co tak naprawdę budowało tą jakość? No to jak wspomniałem, no to zespół. Ponieważ jak popatrzyliśmy na proces selekcyjny, jak on wyglądał do jednostki naszej, to było bardzo szczelne, chociaż zdarzały się sytuacje, ale to pojedyncze, to naprawdę promil, że nie zawsze było idealne, ale zazwyczaj ono było bardzo, bardzo szczelne i pozwalało dobrać ludzi o odpowiednich parametrach psychofizycznych do wykonywania zadań. I dzisiaj operator sił specjalnych używa głowy nie jak kiedyś pokazywali do rozbijania cegieł, tylko operator sił specjalnych używał głowy do tego, żeby odpowiednio planować, analizować, podejmować decyzje, dokonywać elementów syntezy, ponieważ pole walki się bardzo dynamicznie zmienia, bo przeciwnik nie jest głupi, on się też rozwija, też się uczy
od
nas, a my się uczymy od niego. I to jest jakby, no właśnie stąd ten ciągła, taka nastawienie na ciągły rozwój. I faktycznie ludzie, z którymi służyliśmy, dzisiaj to widzę, to praca z, czy służba właściwie, bo to ciężko nazwać pracą, to była niesamowita przyjemność. Szczególnie w ramach działania bojowego, no po prostu nie wyobrażam sobie lepszego zespołu do wykonania tak trudnych operacji. Później w ramach takiego rozluźnienia, kiedy już nie było tego zagrożenia, te mocne charaktery gdzieś tam się uwidaczniały i tutaj różnie bywało w kontekście relacyjnym. Nie zmienia to jednak faktu, że zawsze wiedziałem, że gdybym był w trudnej sytuacji, to mogę na tego partnera, kolegę, przyjaciela liczyć, bo wiedziałem, że przyjdzie po mnie, nawet miałaby to być pod ogniem.
A nad tym zaufaniem jakoś specjalnie pracowaliście? Nie wiem.
Przede wszystkim dobór ludzi do zadania. Cały proces selekcyjny, to osobny podcast można było o tym nagrać, na czym polega. Był na tyle przemyślany, że trafiały osoby o podobnych wartościach do zespołu i o podobnym poziomie motywacji. Ja sobie nie przypominam czynników zewnętrznych motywacji, żeby ktoś nas motywował do tego, żebyśmy jechali po raz kolejny na poligon. Tak by to była tak bardzo mocna wewnętrzna motywacja i na tym bazowaliśmy. I faktycznie w ramach naszych działań bojowych, byłem 3 razy w Afganistanie, nie było sytuacji takiej, jak w niektórych płaszczyznach biznesowych, że muszę kogoś do czegoś namawiać. Tak? To jakby sami się motywowaliśmy do tego, po godzinach trenowaliśmy, bo chcielibyśmy być lepsi, jeszcze raz lepsi, bo wiedzieliśmy, że w ramach tego po prostu no wyjdziemy cało z zadań, które przed nami stoją, a w biznesie nie zawsze tak jest. I to jest duża zmiana, ta różnica, którą obserwuję. Więc na pewno takim filarem to jest zespół, ludzi odpowiednio dobranych. Ten zespół musi mieć dobry onboarding, bo dzisiaj też patrzę z perspektywy swojej, nawet jako właściciela firmy i osoby, która zatrudnia. Jest kuszące, żeby dać nowemu pracownikowi zakres obowiązków, wytłumaczyć mu, za co odpowiada i go puścić, niech działa, zobaczymy, jak sobie radzi. Ale z perspektywy już kolejnego, bo nam przez nasz zespół przewinęło się kilkadziesiąt osób, nie wszystkie z nami zostały, to jednak dobry onboarding powoduje to, że ta osoba konkretnie wie, czego się od niej oczekuje, dostaje kompetencje, na których musi budować tą swoją skuteczność. I jak tak spojrzę właśnie na grom, to my zanim dostaliśmy karabin do ręki, tak na poważnie dołączyliśmy do zespołu bojowego, to kilkanaście miesięcy dziennie po 10-12 godzin w ramach kursu podstawowego operatorów sił bojowych trenowaliśmy, żebyśmy byli gotowi do tego, żeby wejść do zespołu bojowego, gdzie zaczynałeś, można powiedzieć, od zera, byłeś tym świeżakiem, żeby ktoś ci mógł dać jakieś poważne zadanie, które później w ramach twojego udziału w konflikcie zbrojnym czy jakiejś operacji specjalnej wykorzystywałeś. Więc ta droga tego wdrożenia była długa, ale to budowało też tą jakość, którą dzisiaj grom ma. Więc ten zespół dobrze wdrożony, to jest jeden z filarów. Drugi filar, który gdzieś tam zdefiniowaliśmy, no to faktycznie jednak planowanie, procesy i procedury. Wiem, że w większości pejoratywnie jest to odbierane, ale patrzę z perspektywy efektywności, to ciężko mi sobie wyobrazić efektywną organizację. Mówię o długim terminie, bo w ramach krótkiego terminu to można na zasadzie reakcji na dane zdarzenie pewne rzeczy poukładać i jakoś to będzie, ale mówię o długim terminie, bo ja traktuję biznes jako maraton, nie jako sprint. No, a propos sprintów, traktuję jako maraton, to jest długoterminowy bieg i jakby bez poukładania pewnych rzeczy, no ciężko mi wyobrazić sobie skuteczność, bo to jest takie, wtedy będzie rwanie, skakanie, tak uda sobie, się albo się nie uda.
Tak sobie zażartowałeś, ale ja myślę, że to jest problem w ogóle wielu firm takich, nazwijmy to agile'owych, bo ja też obserwuję taki trend niefajny, że firmy się skupiły tak bardzo na sprintach, a zapominają na przykład o celach biznesowych, o tym takim właśnie maratońskim biegu trochę, który mimo wszystko tę organizację czeka, nie? Że jakby nie łączy się tych dwóch światów.
No to jest kuszące, bo mamy marketerkę na etacie. Mieliśmy wcześniej próby poukładania marketingu przez inne osoby. Przyszła Asia i pewne rzeczy, można powiedzieć, że pokazała nam w inny sposób, że można prowadzić tą działalność marketingową, która jest typowo zwinną działalnością, bo o ile projekty deweloperskie są bardzo klasyczne, waterfallowe, no bo nie wybudujesz dachu bez fundamentów, o tyle w marketingu możesz działać bardzo zwinnie. I razem z Asią, bo ja się akurat wprowadzałem, przez 3 miesiące wdrażaliśmy się w to i zrozumiałem, że można faktycznie na krótkie odcinki pewne rzeczy, na krótkich odcinkach pewne rzeczy robić, ma mieć to efekt długoterminowy, to jednak musi być ten cel postawiony, do którego faktycznie układa się całą strategię marketingową.
Nie na 3 tygodnie, tylko na...
Jeżeli chodzi o marketing, dłużej. No to musi być zdecydowanie dłużej, bo to jest proces właśnie, tak? A propos procesów. I ciężko mi sobie wyobrazić skuteczne prowadzenie marketingu, jeżeli nie robi się tego z odpowiednim przygotowaniem strategicznym w kontekście tego, jaki jest end state, czego mam się spodziewać na końcu. No i jakby spodziewałem na poszczególne kroki, kamienie milowe. No i jakby i w ramach tych kamieni milowych można faktycznie działać zwinnie. Ale finał jest taki, że te kamienie milowe muszą być dowiezione, bo potem faktycznie poznajemy, czy nasze działanie miało sens.
Z procesami jest też taki paradoks, ja tak to obserwuję, że te procesy dają ci, właśnie paradoks polega na tym, że wydaje ci się, że zakładasz jakąś uprząż, ale z drugiej strony dostajesz dużo takiej wolności mimo wszystko, nie? Ja to tak porównuję trochę, mówiłem ci, że gram na saksofonie, mam zespół też i występujemy na zewnątrz od czasu do czasu i im bardziej procesowo podchodzę do ćwiczenia i przygotowuję się do takiego występu, nawet jakieś takie rzeczy ćwiczę, które są, można powiedzieć, mało... nie chcę powiedzieć mało rozwijające, bo gdzieś tam docelowo jest rozwój, to one dają dużo swobody na scenie później. Jak wychodzisz, masz improwizować jakieś jazzowe standardy na przykład, to jest dużo prościej wtedy, nie? Czyli z jednej strony mamy uprząż, kaganiec, który daje ci dużo później autonomii w takiej codziennej pracy, nie?
W życiu nie grałem na saksofonie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że
ale to strzelałeś jest... z karabinu na przykład.
Jestem w stanie sobie wyobrazić tak, że jest jakaś czynność manualna, która musi być powtórzona ileś tam tysięcy razy, żeby faktycznie była dobrze zrobiona. Zgadzam się. Wiesz co? Procedury i procesy trochę ograniczają kreatywność. I nie ma co się z tym kłócić i sprzeczać, ponieważ pewne nałożenie pewnych ram co do zasady ogranicza kreatywność. Jak traktuję procedury, checklisty, w ogóle proces jako taką wskazówkę. Znaczy, ciężko mi sobie wyobrazić kapitana okrętu, który płynie, nie wiedząc, gdzie ma dopłynąć. No wiesz, no wiadomo, że jest zwinność, jest zmienność sytuacji, otoczenie biznesowe się zmienia teraz szczególnie bardzo mocno. No ale jeżeli, to trochę jak te fale na tym morzu, te fale też są, też go spychają, ten okręt, ten statek lewo, prawo. Jeżeli ten kapitan tego okrętu nie wie, gdzie ma dopłynąć, to jak ma tam dopłynąć? Jeżeli nie wie, co jest jego portem, no to jak ma do tego portu dopłynąć? Będzie płynął do przypadkowych portów. I tak troszeczkę jest z tymi procesami. Mogę płynąć, wiesz, lewo, prawo, tak, ale docelowo dopłynę tam, bo mam to przemyślane, zaplanowane i wiem mniej więcej, że muszę wziąć tyle paliwa, że tyle prowiantu i tak dalej, i tak dalej. Czyli w jakiś sposób muszę to uchwycić, tak? Więc jakby takie działanie w sposób doraźny, w długim terminie moim zdaniem się nie obroni. I one są potrzebne. No, jak wspomniałeś, byłem u Maćka Wieczorka w Ekspercie w Bentleyu i Maciek mi opowiadał, jak na początku, jak wsiadali do tego samochodu, to żeby to wszystko poukładać, powłączać, ten, wiesz, no i nagle okazało się, że tam baterii nie ma, tam się karta skończyła i tak dalej. Jak zrobili z tego proces, no to już jakby nie było tego problemu takiego, że zaczynamy nagranie, a tu nagle nie ma, kurczę, prądu w kamerze, bo ktoś jej nie załadował, tylko jest to w ramach jakiejś tam procedury. Więc myślę, że to jest akurat ważne na każdym etapie.
Tak, żeby podsumować, no a propos filarów, powiedziałeś o tym, że ważny jest zespół, współpraca w zespole, ważne są szkolenia, o tym dużo rozmawialiśmy, ważne są procesy i procedury. Powiedziałeś też, myślę, o takiej rzeczy, o której zapominamy też w firmach, rekrutacja i onboarding, bo jest takie kuszące, tak jak to nazwałeś, że No z rekrutacją dobrze widać. Nie wszystkie firmy się przykładają do tego, żeby dobrze zrekrutować pracowników, bo nigdy nie ma czasu na przykład, nie? Bo ten ktoś, kto tam chodzi na te różne rozmowy techniczne, ma swoją pracę i trzeba gdzieś go tam ciągać jeszcze, żeby z tymi kandydatami rozmawiał. Nie we wszystkich firmach to super działa, no i ten onboarding, który też jest często po macoszemu traktowany.
Onboarding się opłaca. Jak się go popatrzy się na cyfry, wiadomo, że pracownik, zmiana pracownika kosztuje najwięcej. Jakby takie mamy obserwacje. Wdrożenie pracownika i później wymiana go na dalszym etapie zaawansowania współpracy jest dość kosztowna i czasami jest tak, że nam się nie chce tego robić i wolimy zostać tym pracownikiem, bo jak mam jeszcze raz wdrażać kolejnego, no to już mi się ulewa. Ale jeżeli jest to dobrze przygotowane, tak z naszej perspektywy, nie obrażam sobie operatora sił specjalnych, który nie dostałby dobrego onboardingu, no a później jak ja mam od niego oczekiwać skuteczności na polu walki, jak nie dałem mu wcześniej szansy, żeby się tego nauczył.
A jak to się robi? Jest jakaś, nie wiem, tworzy się jakąś parę z ekspertem na przykład, czy czyta się manuale różne?
Wiesz, no
tu jest karabin, zobacz sobie.
To trwa kilkanaście miesięcy.
No
są
właśnie.
Do tego stworzone struktury, jest wydział szkolenia, są instruktorzy dedykowani z kolosalnym doświadczeniem, którzy biorą taki materiał jeszcze nieoszlifowany i robią z tego diament. Zazwyczaj, bo też jest tak i 50% osób na takim kursie podstawowym nie przychodzi do tego kursu i jakby nie dołącza do zespołu. To nie jest tak, że jak już skończyłeś selekcję, przeszedłeś selekcję, idziesz na kurs podstawowy, no to od razu masz pewność, że będziesz na oddziale bojowym, bo nie, bo połowa z nas no, nie dotrwała do elementu oddziału bojowego, bo zespół bojowy jest takim, można powiedzieć, najbardziej rozwiniętym elementem jednostki wojskowej GROM, gdzie trafiają osoby po prostu z najwyższymi kompetencjami.
A operator jest częścią takiego zespołu?
Operator jest częścią takiego zespołu, tak składa się tam z sekcji, zespołów, tak, i grup, i zespołów. Ale do czego zmierzam? Oprócz tego, co powiedziałeś, to ten fundament, o którym mówię, też jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, a teraz znowu patrząc z perspektywy tego, że biznes to jest maraton, a nie krótkoterminowy wyścig, my to nazywamy dekompresja. I to też to widzieliśmy w ramach naszego działania, że jeżeli były zaniedbania na tym tle, to znaczy jeżeli dość intensywnie pracowaliśmy i nie było tej dekompresji, nie było czasu na to, żeby odpocząć fizycznie, nie było czasu na to, żeby odpocząć psychicznie, nie było czasu na to, żeby odtworzyć relacje prywatne, to w długim terminie to zdrowie siadało, relacyjnie się rozwodziliśmy, no bo też nasi partnerzy, partnerki nie wytrzymywały tego tempa. Dzieciaki również miały tutaj dość niemiłe wspomnienia ze współpracy taty w jednostce specjalnej, bo go ciągle nie było, jak był, to był nieobecny, bo był myślami gdzie indziej.
A ty miałeś rodzinę będąc żołnierzem, czy nie?
Tak,
czy
tak, miałeś, tak, tak. Nie, tak od samego początku, dość szybko się Maja urodziła i później Zuzia, więc jakby dziewczyny szły z nami od samego początku i też te błędy popełniałem. Jakby to nie jest tak, że wszystko wiedzieliśmy od samego początku i się trzymaliśmy stricte tego, co, o czym teraz mówię, bo to jest dojrzałość 43-letniego faceta, który już trochę rzeczy w życiu widział, więc jakby mam świadomość tego, że trochę było zaniedbań, nawet dość dużo. Wiesz, bo w jednostkach specjalnych w gromie służą pasjonaci. Wiesz, jak jest z pasją. Jak cię wciągnie, no to ciężko z tego wyjść. A tak jak powiedział świętej pamięci generał Petelicki, tak sparafrazuję, nie wiem, czy dokładnie słowo w słowo, ale on powiedział, że służenie w jednostce wojskowej GROM to jest najlepsza przygoda, jaka się może przydarzyć prawdziwemu facetowi. I tak trochę jest, bo tam tych przygód, oczywiście w takim cudzysłowiu, jest sporo, jest duża odpowiedzialność, bardzo intensywna fizyczna praca, ale też mega satysfakcja. I jakby no ciężko z tego wyjść. Ale znowu, patrząc na obecne korporacje, środowiska biznesowe, to obserwuję, że w pogoni za skutecznością, za efektywnością, gdzieś umyka ta dekompresja, umyka ten czas na to, żeby się zatrzymać, zebrać myśli.
Ponudzić czasami.
Ponudzić, bo nuda buduje ogromne pokłady kreatywności. W wojsku to się nazywa odtworzyć gotowość.
I
żeby znowu wrócić pełny sił do działania, bo to troszkę taka sinusoida. Pędzisz, zasuwasz, no ale musi być moment, zatrzymasz się i jakby łapiesz drugi oddech.
A prowadząc firmę, stresujesz się czasem, czy już nie? Pytam, bo tak sobie myślę, że taki stres na polu walki w porównaniu do biznesu chyba jest o niebo większy, nie? I tak sobie bym myślał.
Ciężko w ogóle porównać.
Ciężko,
to,
tak?
No, to ciężko porównać, ponieważ no, jest stres. Z tym, że mówię, my mamy tak, że nas stres mobilizuje. Tak była sytuacja taka, że widzieliśmy, że rynek nieruchomości się zmienia. Spodziewaliśmy się wzrostu stóp procentowych, spodziewaliśmy się sytuacji, w jakiej jesteśmy. No to była jakaś stresogenna sytuacja, no bo przecież mamy potwierdzone projekty, mamy inwestorów, z którymi współpracujemy, mamy współpracowników, których zatrudniliśmy, więc są z nami na pokładzie. To jest ogromna odpowiedzialność. Mamy rodziny, które nam zaufały, no przecież rozwijanie własnej firmy to też nie jest tak, że 2 godziny dziennie rozwijam firmę, później mam czas dla rodziny. Tylko wiadomo, że to też ten czas jest dzielony pomiędzy pracę a rodzinę, więc to jest taka ogromna odpowiedzialność, ale nas to zmobilizowało do tego, żeby właśnie działać tak, jak byliśmy uczeni, czyli dokonać reorganizacji, zobaczenia na czym, co się właściwie dzieje, jakie są potencjalne ryzyka, co się może wydarzyć, przygotować plan awaryjny, po to scenariusze działań alternatywnych i w ramach tego po prostu poukładaliśmy to i życie pokazuje, że to była dobra droga, bo faktycznie biorąc pod uwagę obecną sytuację, to porównując do naszych kolegów, którzy również budują, no to radzimy sobie całkiem nieźle, więc jakby to nas mobilizuje. Czy ten stres jest porównywalny? Czy on się pojawia? Ja czasami się bardziej stresuję teraz, rozmawiając z tobą, niż prowadząc biznes, bo mamy już tak to w miarę, myślę, poukładane, że jest to w miarę przewidywalne i wiemy, czego się możemy spodziewać. Otwieramy nowe linie biznesowe, też nie do końca powiązane z nieruchomościami, więc jakby też dywersyfikujemy, no ale jakby robimy to na tych samych fundamentach, o których...
A inwestuj logicznie to jest taka jakby druga odnoga od mieszkaj logicznie, na czym polega właśnie?
Inwestuj logicznie powstało również, tak, siły specjalne w biznesie z potrzeby trochę rynku, bo my zauważyliśmy w mieszkaj logicznie, że do pewnego momentu możemy rozwijać się organicznie, ilość kapitału, jaki posiadamy, zaspokaja nasze potrzeby co do wzrostu, ale takiego minimalnego wzrostu. A w biznesie zarabia się na 2 rzeczach, tak ja przynajmniej to rozumiem. Na skali i na marży. Najlepiej to połączyć. Deweloperka jest trochę takim miejscem, gdzie można te 2 rzeczy połączyć. Teraz, jeśli chodzi o skalę, no to nie byliśmy w stanie wyskalować sami własnymi siłami, więc zaczęliśmy zapraszać do naszych projektów inwestorów. A inwestorzy w ramach pasywnego inwestowania w miarę w poukładane spółki deweloperskie dołączyli do nas i to jest taki nasz sukces, bo z osób, które no, nie mają jakiegoś dużego mocno zbudowanej środowiska biznesowego, przecież zaczęliśmy 7 lat temu, w ciągu 3 lat zgromadziliśmy ponad 12 milionów kapitału, które zaangażowaliśmy w zakup gruntów i rozwój nowych projektów. I dzięki temu mogliśmy się wyskalować i mieć teraz te 166 domów w produkcji, czy przygotowanych do produkcji w ciągu tych kilku lat. Inwestuj logicznie to jest takie miejsce, w którym właśnie komunikujemy, zbieramy inwestorów i pokazujemy, w jaki sposób można z nami współpracować, żeby faktycznie wspólnymi siłami na zasadzie win-win wygrywać, bo zauważyliśmy, że na rynku jest sporo nadwyżek kapitałowych. Inwestorzy, którzy nie chcą bądź nie mają czasu zajmować się obsługą tego kapitału, szukają miejsc, gdzie mogą je zainwestować. I nie ukrywam, że z mojej perspektywy współpracy z kilkudziesięcioma inwestorami rozumiem, że kluczem tutaj jest bezpieczeństwo i zaufanie. I myślę, że my w dużej mierze tak działamy, że faktycznie to jest poukładane, jest to relatywnie bezpieczne, więc jakby tutaj też to komunikujemy i stąd też to inwestuję logicznie.
Tak, nawiązując trochę do tego, co robicie, jaka była twoja najlepsza inwestycja w życiu, jakiej dokonałeś? To może być wszystko, no jakiś czas, pieniądze, energia.
Ojeju. Myślę, że mogę powiedzieć uczciwie, że najlepszą moją inwestycją to było podjęcie decyzji do pójścia do jednostki wojskowej GROM. Bo patrząc na całą drogę, mój rozwój i miejsce, w którym w końcu i trudności, z jakimi się borykałem, przecież po drodze miałem dość poważny wypadek samochodowy, gdzie byłem w bardzo, można powiedzieć, tragicznym stanie, ale mimo wszystko gdzieś tam ten upór w dążeniu do tego, żeby być w tej jednostce, to wszystko się sprowadziło do tego, że dzisiaj, gdybym miał podejmować tą samą decyzję, zrobimy to samo, bo bardzo dużo się nauczyłem życiowo, Bardzo dużo się nauczyłem, tak myślę, merytorycznie w kontekście tego, jak funkcjonuje świat i co jest ważne. Poznałem niesamowitych ludzi, nawiązałem niesamowite relacje. Byłem w miejscach, w których podejrzewam, że większość słuchaczy w życiu nie będzie.
W sytuacjach też.
I w sytuacjach, w których pewnie większość z nas nie miałaby możliwości być. Tak, to był taki change maker w moim rozwoju. To miejsce jest bardzo, ale to naprawdę jest bardzo specyficzne, ale w tym takim pozytywnym słowa znaczeniu, więc myślę, że to było coś, co mógłbym powiedzieć czystym sumieniem, że to była dobra inwestycja, jeżeli w ogóle tak na to można spojrzeć, bo służba w jednostce to jest służba, to Mariusz też musisz zrozumieć i tu zachęcałbym słuchaczy do tego, żeby też na to spojrzeć w ten sposób, ponieważ 8 miesięcy w roku byłem poza domem, przez lata. Ciężko to wytłumaczyć logicznie w ramach spojrzenia to jako na pracę, bo to ciężko nazwać pracę, no bo tak, że wracaliśmy w sobotę, przepakowywaliśmy rzeczy, w poniedziałek już wyjeżdżaliśmy na kolejne zadanie. Miałem niedzielę na to, żeby z rodziną pobyć i znowu gdzieś wyfruwaliśmy, więc jakby no w ramach pracy ciężko to uchwycić, więc jakby mówię z czystym sumieniem, że to była służba w intencjach jednak patriotycznych i patrząc teraz z perspektywy biznesu, to się w ogóle w żaden sposób finansowo nie spina, patrząc ilość czasu, ryzyko, zaangażowanie. No jednak w biznesie są dużo większe możliwości, jeżeli patrząc tak literalnie, więc jakby to w żaden sposób bym z tego pracą nie łączył. Więc jakby tak, to te 11 lat służby w gromie to była...
Wiedziałeś, nie wiem, jak byłeś dzieckiem, to już wiedziałeś, że będziesz żołnierzem? Czy wolałeś strażaka na przykład?
Nie, no, to znaczy, kurczę, ja akurat mam tak, że... jestem dość konsekwentny w tym, co robię. Jak sobie coś wymyślę, a zazwyczaj podchodzę do tego tak planistycznie, taki mam charakter, to dążę do tego, żeby faktycznie się z tego gdzieś tam wywiązać. I do czego zmierzam? Pamiętam takie sytuacje, jak teraz powiedziałeś, mi się takie obrazki w głowie pojawiły, jak z moimi kuzynami, no jako dzieciak biegałem z patykiem w rękach. To trochę jak, wiesz, rysy Giewont, nie wiem, czy widziałeś wypowiedź pana Glapińskiego, to tak podobnie, to pamiętam, oni już mówili: Mariusz, mam już dość, ja już nie chcę bawić się w żołnierza. Jeszcze jedna runda. I tak było zawsze. I tak sobie teraz tak sobie faktycznie pomyślałem, że chyba to ze mną szło od samego początku, ten kontakt z naturą, bycie w harcerstwie, wiesz, ciągłe wyjazdy na różnego rodzaju rajdy harcerskie, wyjścia do lasu, budowanie schronisk, wiesz, długodystansowe biegi ponad 100 kilometrów, marsze po kilkaset kilometrów, to zawsze gdzieś tam ze mną było. Sport wyczynowy, więc jakby tak, to mój świat, bez względu.
A miałeś jakąś specjalizację w gromie? No, tak jak kiedyś rozmawiałem z Wojtkiem, z Werym, to on nurek, nie?
Pozdrawiamy, tak.
A u ciebie?
Znaczy ja byłem przede wszystkim dowódcą sekcji, od tego zaczęliśmy sekcji bojowej, sekcji, która była odpowiedzialna za czynne zwalczanie terroryzmu, tak, za odbijanie zakładników. Jakby to była rola naszego oddziału. W ramach rozwoju każdy z operatorów ma jakąś swoją właśnie specjalizację. W ramach tego oficerskiego gdzieś tam bytu, to kiedyś oficer był bridgerem. Bridger był odpowiedzialny za robienie przejść w różnych trudnych miejscach, czyli na przykład przez ściany, przez drzwi, przez jakieś zapory. Później to ewoluowało do tego, że musiał się znać bardzo dobrze na łączności, ponieważ łączność jest... Komunikacja w ogóle, jak wiesz, jest niezbędna do tego, żeby odnieść sukces, a łączność na polu walki jest kluczowa. I teraz umiejętność posługiwania się tymi systemami pozwalała oficerom mieć lepszy orient tego, co się dzieje. Więc jakby tutaj się rozwinęliśmy i w tym się specjalizowałem. A finalnie, jakby teraz też z tym idę, byłem swego czasu odpowiedzialny za rozwój elementów wysokościowych w jednostce wojskowej GROM. Tak? No teraz wspinam się, chodzę po górach wysokich, teraz wróciłem 7000-nika i to też się za mną szło.
Ja już mam mokre ręce, jak już mówisz o wysokości.
I to gdzieś tam ze mną szło przez całe życie, od samego początku te liny i jakby to też była specjalizacja, w jakiej się gdzieś tam poruszałem.
Nieźle. Pamiętasz swoją pierwszą akcję w ogóle? Co czułeś wtedy?
O matko. No, co czułem? Dobre pytanie. Bardzo dużą ciekawość tego, co będzie, bo żeby przystąpić do pierwszej akcji, to się strasznie dużo czasu przeznacza na elementy przygotowawcze, na planowanie, na poukładanie, na tak zwane rehearsal, czyli próby przed działaniem. Więc jakby taka ciekawość, czy te decyzje, czy te założenia, które przyjęliśmy, one są właściwe, to To tak, to i później w ramach samego działania, bo to też jest tak, że od razu nie wchodziliśmy na głęboką wodę. Wiesz, młody zespół dostawał na początku relatywnie łatwe zadania i coraz trudniejsze, więc jakby mieliśmy okazję się przecierać, więc ta pierwsza raczej nie była jakaś bardzo wymagająca, ale na pewno pamiętam to, że byłem bardzo ciekawy tego, czy to, co wymyśliliśmy, czy to faktycznie zadziała. Ma sens, czy to zadziała.
Chciałbym trochę nawiązać jeszcze do tego, co się pojawiło na początku. Zacząłeś mówić o zespole, o liderze. Może byśmy sobie powiedzieli, kim jest dla ciebie lider, jak w ogóle postrzegasz rolę lidera.
Okej, czyli osobny podcast, tak?
No, ja zawsze mówię, że wiesz, jedziesz z sąsiadem w windzie i masz dwa piętra i musisz mu coś powiedzieć.
Odnośnie tego, tak? Razem z Wojtkiem, moim przyjacielem, my jesteśmy w trakcie zbierania naszych myśli odnośnie tego, jakie elementy wykorzystujemy w biznesie dzisiaj na bazie naszego doświadczenia sił specjalnych i docelowo będzie miał to charakter książki, z którą chcemy się podzielić naszymi myślami. Mamy taką...
A kiedy będzie? Czy piszecie? Czy to jest pomysł na razie?
Jesteśmy w trakcie...
Bo ja bym was już zaprosił w ogóle jak autorów.
Jesteśmy w trakcie zbierania materiału, bo chcielibyśmy... Bo to jest tak, szybka dygresja. Żeby dzielić się takimi myślami, ja bym chciał mieć na 100% pewność, że te rzeczy, o których mówię, są w praktyce sprawdzone, czyli w biznesie. Mhm. Bo pewne nasze założenia sił specjalnych, one niekoniecznie muszą sprawdzić się w biznesie. I dzisiaj to robimy przez 7 lat na kilkunastu projektach i to sobie sprawdzamy. Więc jeżeli będziemy gotowi, powiemy, że to się sprawdziło, to się nie sprawdziło, no to wtedy będzie finał, będzie taka publikacja, która mam nadzieję w jakiś tam sposób też uzupełni pełną niszę, która jest na rynku polskim. Ale wracając do twojego pytania, to uknuliśmy takie określenie jak kompletny przywódca, czyli taka osoba, która jest kompletna. Co znaczy kompletna? No właśnie jakby rozumie te filary, o których mówię. To jest taka osoba, która wie, że ludzie są różni i czerpie z tej różnorodności, bo to też nie jest takie oczywiste. Na początku swojej drogi wydawało mi się, że mój punkt widzenia jest punktem najlepszy. Takim wypracowanym i dobrze przemyślanym, po czym nagle okazało się, że jak otoczyłem się mądrzejszymi od siebie, to jednak okazało się, że ten mój punkt widzenia nie do końca jest tak idealny i że może być inne spojrzenie na to. I to na pewno było takie uwalniające, ale też dające dodatkowy potencjał, no bo zrozumiałem, że jeżeli mam podjąć decyzję, to zapytam się kolegów, co oni o tym sądzą, jaki ich punkt widzenia. Ja finalnie podejmuję decyzję, bo ja biorę odpowiedzialność, ale na bazie tego, co usłyszę od nich, tak? I nie zawsze się muszę z nimi zgadzać, chociaż zazwyczaj było tak, że usłyszałem to jedno zdanie, ten jeden pomysł, który jakby zmieniał w ogóle orientację i spojrzenie na problem. Więc jakby taki lider faktycznie musi mieć świadomość tego, że ludzie są różni.
Dla mnie to jest w ogóle jakiś taki element pewnej dojrzałości w ogóle w myśleniu. Ja długo też tego nie miałem. Mamy podobne imiona i podobny wiek też, więc kilka lat temu...
I mamy dzisiaj imieniny, jak się okazało.
Imieniny mamy.
Dzisiaj tak. Się dowiedziałem.
Życzmy sobie wszystkiego najlepszego. To, że umiesz stanąć z boku i popatrzeć na swoje myślenie i powiedzieć, że tam nie wszystko jest szczelne i niektóre rzeczy trzeba by zmienić albo nie są takie super, jak myślałeś, to jest właśnie efekt dużej dojrzałości w myśleleniu, tak mi się wydaje. Do tego się dochodzi. To nie
do tego się dochodzi.
To masz od razu coś takiego.
Ciężko oczekiwać. No, trzeba być wyjątkowym człowiekiem, żeby móc takie coś zauważyć u siebie. Ja cały czas do tego dochodzę. To nie jest tak, że jestem nieomylny i czasami mi się wydaje, pomimo tego, że wiem, jak to działa, że muszę się zatrzymać, złapać oddech i spojrzeć na to faktycznie obiektywnie. Kolejna rzecz, którą taki lider musi wiedzieć z mojej perspektywy, to, że ludzie są różni, to jest jedno, ale że patrzą na rzeczywistość przez swoje okulary. I co zasady ludzie chcą dobrze. Mało znam takich osób, które chcą intencyjnie źle. Raczej ludzie chcą dobrze, ale w takim sposobie rozumienia, swoim sposobie rozumienia. I zdarzało się tak, że ja w ogóle tego nie rozumiałem. Zakładałem, że on chce źle. Że oni chcą źle. Co było błędem? I dzisiaj to rozumiem, bo są osoby, które w jakiś sposób są nastawione na perfekcjonizm i nie są w stanie pewnych procesów przejść, jeżeli one są idealnie zrobione, co ich ogranicza, ale z drugiej strony daje mi taką perspektywę, że jeżeli wiemy, że jest taka osoba o takich walorach, to będę dawał jej takie zadania, w których ona się będzie dobrze realizowała. A nie będę dawał jej zadań związanych z kreatywnością choćby nawet, tak? Znaczy nie twierdzę, że osoby perfekcyjne, nie są kreatywne, ale
nie zazwyczaj... Nie przychodzi im to tak naturalnie, nie?
Ale zazwyczaj jest tak, że
osoby... Przepalają glukozę.
Tak, zazwyczaj jest tak, że osoby o troszkę innych cechach charakteru są tutaj bardziej kreatywne. Czy też do nawiązywania relacji będę wybierał osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej, niż takiego mruka, który siedzi i tylko patrzy, i to też jest też ciekawa umiejętność, szuka dziury w całym. Na przykład taką osobę wykorzystuję wtedy do... Znaczy wykorzystuję. Dedykuję do tego, żeby robiła sytuacje awaryjne i analizę ryzyka, bo w tym się najlepiej odnajduje. Więc jakby ta umiejętność spojrzenia na zespół z różnych płaszczyzn, to jest coś takiego, co taki lider powinien mieć. Czego się uczę, to na pewno dystans i taka pokora w tym wszystkim, bo nieraz mi się zdarzało, że wypowiedzieć jakąś opinię na dany temat, po czym życie pokazywało, że no kurczę, Krawiec, ty jednak jesteś Jan, tak? Mogłeś się nie odzywać, bo faktycznie wyszło inaczej, więc jakby taka pokora do pewnych rzeczy również ma tu duże znaczenie. No i jakby przede wszystkim, mówię, to wszystko kręci się wokół zespołu, z tego co mówię, no bo ja głęboko wierzę w pracę zespołową. No naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby na polu walki jedna osoba jakiś sukces odniosła. To musi być praca zespołowa i tak samo jest w biznesie. Są pojedyncze przypadki, ale i tak to jest praca zespołu, tak? Te efekty, sukcesy poszczególnych organizacji nie są sukcesami jednej osoby, tylko całego zespołu. Jakby to też trzeba dobrze rozumieć. Co jeszcze? No, ten kompletny lider, w moim zdaniem, musi wiedzieć o tym i rozumieć, że jednak no, działanie składa się z jakichś cyklu czynności, które są w jakiś sposób poukładane i z wyprzedzeniem zaplanowane, bo działanie zgodnie z metodyką JTB, czyli jakoś to będzie, ono się sprawdza w krótkim odcinku czasu, ale mówię, w długiej perspektywie, no nijak, nie wiem, może to jest moja perspektywa, ale nie widzę takiego działania. Raczej preferuję osoby proaktywne, nie reaktywne, a takie JTB to jest bardziej reaktywne, więc na pewno takie spojrzenie do przodu z wyprzedzeniem, no i ta umiejętność zatrzymania się i faktycznie wyłuskania tego czasu na to, żeby spojrzeć do przodu, to jest trudne. Szczególnie w dynamicznie zmieniającym się środowisku to jest trudne, więc jakby taka umiejętność też jest ważna. No pomógłbym tym długo rozmawiać.
W ogóle macie super produkt, tak jak ciebie słucham, no w ogóle kompletny lider, to Amerykanie tak robią, że biorą jakąś fajną nazwę, szczery lider i zrobią wokół tego produkt cały, który później się sprzedaje i certyfikuje, to kompletny lider, tak.
Kompletny przywódca,
lider.
Tak,
ale
tak.
Cieszę się, tak nawiążę trochę do tego, co mówiłeś, bo już dzisiaj kilka razy wspomniałeś na rzecz, myślę, szalenie ważną, a fajnie, że o tym mówisz w ogóle. Jestem tak miło zaskoczony, że to podkreślasz, różnorodność i dbanie o to. O tym w biznesie się mówi coraz więcej. Ja na przykład, też narzędzi jest bardzo dużo. Ja na Frisie pracuję przede wszystkim i zauważenie, że kiedyś miałem taką konkretną sytuację, zespół call center, nie? I zrobiliśmy sobie taką analizę i wyszło, że wszyscy są praktycznie partnerami, a więc to są takie osoby, które w stylu myślenia preferują relacje, nie? I zanim zaczniesz pracować, no to na przykład zabierzesz się za coś, to jest jakiś small talk, rozmawiasz na różne tematy, tak powoli jakby wchodzi się w pracę taką projektową, ale oni pracowali z klientami, więc to było super, ale zwrócili mi uwagę, że jak żeśmy rozmawiali o tych różnych stylach myślenia frisowych, że im brakuje trochę właśnie wizji, nie? Bo na przykład mieli konkretne sytuacje, że jakiś klient zrobił coś fajnego, to było nietypowe i powinni jakimś bonusem zareagować, ale nie mieli z kolei na to procedury. To a propos ograniczania kreatywności, nie? I jakoś tak, no nie było osoby, która by podjęła temat na zasadzie takiego wizjonera, że no zróbmy to, tutaj coś wymyślmy fajnego dla klienta, jakiś bonus za tą jego konkretną akcję, którą zrobił, nie? Więc to jest fajne, bo też pokazałeś,
to jest przykład na to, że jednolitość w zespole niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem, że muszą być osoby, które mają inne punkty widzenia. To trochę jak przystępujesz do jakiegoś projektu i ja tak to organizuję, że zawsze robię burzę mózgów, tak? I na mapie myśli rozrysowujemy sobie wszelkie pomysły. Czasami trafiają się takie w ogóle pomysły, że w życiu bym nie pomyślał, że można z tego skorzystać, ale w trakcie syntezy tych pomysłów okazuje się, że ten pomysł, może nie w tej formie, ale po rozwinięciu ma potencjał. I ja bym tego w życiu nie wymyślił. Osoba o innym nastawieniu spojrzała na to z innej perspektywy i to wymyśliła, spojrzała na to w inny sposób. I to jest super, bo to powoduje taką komplementarność właśnie tych rozwiązań. I tak też robiliśmy w Gromie, że jak przystępowaliśmy do planowania operacji specjalnej, to nie było tak, że dowódca wychodzi i mówi tak, robimy tak, tak i tak, bo to będzie dobrze, tylko było tak, że tworzyła się grupa do planowania. Grupa do planowania ma swoją strukturę. W tej strukturze byli ludzie o różnych kompetencjach. Nie zdarzało się tak, że osoby o tych samych kompetencjach były w ramach danego zespołu, tylko dążyliśmy do tej różnorodności. Wtedy nie wiedziałem, że to jest ważne. Wtedy to dla mnie było naturalne, że jest taki dobór. Teraz jak sobie to wszystko gdzieś tam układam w głowie, no to rozumiem, z czego to wynikało. I to powodowało to, że jak podejmowaliśmy decyzję co do wariantu działania, a tych wariantów, zanim wypracowaliśmy ostateczny, były przynajmniej 3 i te warianty mierzyliśmy, głosowaliśmy, wybieraliśmy najlepsze elementy z wariantu, łączyliśmy te warianty, czyli wybieraliśmy to, co jest najlepsze w ramach danego działania, to powodowało to, że ta różnorodność, która szła, wiesz, od tego elementu taktycznego, od nas, bo ja przecież też z takiego środowiska się wywodzę, my dawaliśmy informacje przełożonym, co według nas będzie dobre. I właśnie na bazie tego nasi koledzy dowódcy podejmowali finalną decyzję, który wariant będzie lepszy. No bo tak jest, że zawsze dowódca po rekomendowaniu przez poszczególne zespoły wariantów wybierał wariant ten najbardziej prawdopodobny do wykonania, bądź taką hybrydę tych wariantów, które mogły być. I to jest fajne, bo faktycznie ta różnorodność dawała ogromne możliwości kreatywnego rozwiązania problemu.
Zwróciłeś uwagę wcześniej, jak zaczynaliśmy rozmowę, że taki zespół w Gromie jest zespołem samoorganizującym się, nie?
Dokładnie.
Czyli mamy grupę ludzi, która bierze odpowiedzialność. Jak się to robi w ogóle, żeby ludzie brali tę odpowiedzialność? Bo to jest taki, przekładając znowu na biznes, bo teraz jest dużo firm, które promują to podejście takiej dużej autonomii w zespołach i budują zespoły takie agile'owe, samoorganizujące się. I często się spotykam właśnie z tym, że no niełatwo ludziom przychodzi ta odpowiedzialność, nie? Bo jest gdzieś taki mental w głowie, że jak szef bierze za wszystko odpowiedzialność, no to ja jestem kryty, nie? I nie muszę
tak,
się w
tak,
ogóle...
Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz, ja jestem człowiekiem środka. To znaczy, ja nie lubię odchyłki w lewo, a w prawo. Lubię ten środek.
Równowagę lubisz.
Równowagę. Lubię łączyć te dwie rzeczy, ponieważ... widzę to nawet u siebie w zespole. Finalne decyzje tak spadają na zarząd. Tak? Czyli jakby ta odpowiedzialność jest. Mhm. Ale te rozwiązania tego idą od zespołu. To zespół wyraża swoją opinię na temat tego. I tak samo było w Gromie. Znaczy, to w ogóle wynika z kultury organizacyjnej danej organizacji. Tak szumnie to nazwane, ale jak sobie tak teraz popatrzę z perspektywy osoby, która no, stara się zrozumieć te dwa światy i te rzeczy wspólne, to kultura organizacyjna, my od samego początku, jak tylko przekroczyliśmy bramy jednostki, wiedzieliśmy, że tak to działa. Byliśmy w tym wychowywani. Jakby dawali nam tą autonomię. Jeżeli jesteś ruki i zaczynasz, nie wiesz za wiele w ogóle o tym, czym się będziesz mierzył, ale ktoś się pyta ciebie o zdanie. To już daje do myślenia, kurczę, może faktycznie ja uruchomię swoje szare komórki, bo mój głos jest ważny. Jakby od samego początku to było gdzieś tam zakorzenione i z tym rośliśmy i jakby z tym się rozwijaliśmy. I myślę, że to chyba jest ważne, bo ja nie wiem, jak jest w takich stwardniałych organizacjach korporacyjnych, bo nigdy w korporacji nie byłem, ale z tego, co rozumiem, to czasami jest tak, że zabija się tą kreatywność tej osoby, która przychodzi, bo przecież co ty możesz wiedzieć, bo jesteś dopiero na początku drogi. I fakt, często jest tak, że ta osoba niewiele wie, ale czasami ma takie spojrzenie, o którym już mówiliśmy, że może faktycznie być no, zmieniająca perspektywę, więc my się wychowywaliśmy w takim duchu i jak miałbym coś takim jednym słowem powiedzieć, to myślę, że spojrzenie uważne na kulturę organizacyjną, która jest tam bardzo często wyświechtanym frazesem, bo wiem, że się dużo o tym mówi, a wiele firm tego nie robi, ale tak patrzę z perspektywy czasu, że to faktycznie bez dobrze wdrożonej kultury organizacyjnej, mówię wdrożonej, bo można ją spisać, a wdrożyć to coś innego, ciężko jest budować taką organizację, która moim zdaniem jest najbardziej skuteczną formą budowania organizacji, bo jeżeli masz zespół, który bierze odpowiedzialność za swoje działania, zespół, który kreatywnie rozwiązuje problemy, zespół, który się nie boi popełniać błędy, bo wie, że jeżeli popełni błąd, to będzie przesłanka do poprawy, do rozwoju, a nie do kary, tak? Ale ten zespół też wie, że ostateczną decyzję podejmuje, nie wiem, dowódca czy też zarząd, to dla mnie dzisiaj, mówię, to wyrażam swoją opinię, to jest taka dość kompletne podejście do współpracy.
Mm-hmm. Jeszcze tak patrzę na zegarek, już nam niewiele czasu zostało, ale chciałbym cię zahaczyć o taką rzecz, która myślę, że może się naszym słuchaczom przydać w jakiś sposób, bo powiedziałeś mi tak szybko przed spotkaniem, że macie taki projekt jak Siły Specjalne w biznesie. Co tam robicie w ogóle? Szkolicie żołnierzy biznesu?
Nie, no, znaczy... To jest tak, to jest projekt, który powstał z potrzeby rynku. Aha. Z potrzeby rynku to może za duże słowo. Po prostu będąc w środowisku biznesowym, komunikując gdzieś tam nasze poglądy, spostrzeżenia na niektóre rzeczy, koledzy, koleżanki, z którymi dzisiaj wymienialiśmy się myślami w obszarze rozwoju biznesu, bo dużo jakby w wielu miejscach jesteśmy z moimi wspólnikami, rozwijamy się, szkolimy, studiujemy, w różnych grupach jesteśmy networkingowych i w różnych grupach merytorycznych. Spotykamy się praktycznie co miesiąc, kilka razy w miesiącu z różnymi osobami i się rozwijamy w tym obszarze biznesowym, bo mamy to do nadrobienia. Więc jakby dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, dostawaliśmy pytania, jak wy to robicie, może byście nas zaprosili do swojego świata. No i zrobiliśmy taki projekt, który wtedy jeszcze nie miał nazwy, który pokazywał, w jaki sposób my jako operatorzy sił specjalnych podchodzimy do rozwiązywania problemów, w jaki sposób organizujemy się w ramach wykonywania zadań, w jaki sposób zarządzamy, w jaki sposób wykorzystujemy właśnie nasze doświadczenie z sił specjalnych. I ten projekt okazał się tak dużym sukcesem, że uczestnicy poprosili nas o kolejne 3 edycje, ci sami. Więc jakby zaczęliśmy to rozwijać, przy okazji, bo core biznesu to jest działalność deweloperska, więc jakby jeżeli chcesz coś robić, to jednak to wymaga twojej atencji, twojego czasu. I
to jest tak, że to jest jakieś szkolenie, czy pakiet szkoleń, czy warsztat?
No i teraz finał jest taki, że teraz jak wyszedłem operacyjnie z mieszkania logicznej, już mogę pozwolić sobie na zwiększenie atencji, no to jakby ten projekt będzie teraz się rozwijał i będzie rósł, ponieważ to są warsztaty, które składają się z 3 takich epizodów. 2 epizody są w górach, latem i zimą, i 3 epizod jest w mieście w ramach działania, w ramach formuły low profile, czyli osoby działają pod znaną przykrywką. Chodzi generalnie o to, żeby zbudować takie scenariusze, żeby ludzie, którzy w nim uczestniczą, a warunkiem niezbędnym w ramach współpracy, w ramach tych naszych warsztatów, to jest to, że musisz mieć doświadczenie w prowadzeniu działalności, w prowadzeniu biznesu i musisz zarządzać przynajmniej 5 osobami, bo wtedy wtedy zrozumiesz, jaką wartość daje to spojrzenie. Ale do czego zmierzam? Pokazując nasze schematy myślenia, nasze schematy działania, obserwując innych, jak działają, jak zarządzają, jakie style przywódcze prezentują, to jest pokazując im, w jaki sposób siły specjalne planują. Jakby to wszystko dzieje się na żywym organizmie, bo my fizycznie działamy w terenie, w lesie, jest bardzo mało przestrzeni na odpoczynek, bo wychodzimy z strefy komfortu. Jest to tak zrobione, żeby to było bezpieczne i też kobiety w tym uczestniczą.
Trzeba mieć jakieś predyspozycje, właśnie o to chciałem zapytać. Robicie jakieś kwalifikacje? Nie.
To jeżeli chodzi o fizyczne predyspozycje, tak. Wiesz, no to jest tak, że mamy już dużo doświadczenia, organizując różnego rodzaju ćwiczenia i szkolenia.
Nie zrzucacie na spadochronie, że wiemy, w lesie,
wiemy,
w Bieszczadach.
Wiemy, na co możemy sobie pozwolić. Są takie osoby, które wymagają większego bodźca i jakby mocniejszego charakteru warsztatów, a są takie osoby, które potrzebują tego trochę mniej. I też wyjdą ze strefy komfortu. Czyli jakby naszym takim celem jest wyprowadzenie danego uczestnika ze strefy komfortu, żeby on mógł w ramach takiej niekomfortowej faktycznie sytuacji podejmować decyzję, żeby mógł zarządzać, żeby mógł być odpowiedzialny za coś, mógł siebie obserwować, jak reaguje pod wpływem stresu, niewyspania, pewnej deprywacji i też obserwować innych, jak oni reagują. Więc jakby to jest szkolenie stricte dla biznesu, nie jest szkolenie dla fanatyków, militariów, którzy chcieliby pochodzić po lesie, tylko to jest dla osób, które po prostu nastawieni są na rozwój, a wiem, bo takimi osobami się często spotykamy, że w pewnym momencie dochodzą do takiego szklanego sufitu, bo te możliwości rozwojowe, te kursy, warsztaty, które są na rynku, one mają bardzo dużą wartość w pewnym zakresie, ale w pewnym momencie brakuje takiego praktycznego pierwiastka. I te warsztaty, które
coś
my organizujemy...
Coś nowego zupełnie, także zapraszam wszystkich tutaj decydentów do kontaktu z Mariuszem. Robię to zupełnie bez żadnych gratyfikacji, bo Mariusza znam i wiem, że idzie za tym dobra jakość, a jest to coś ciekawego, myślę, dla liderów, tak wysłać zespół liderski gdzieś do lasu na przykład.
Nie było jeszcze takiej osoby, która by nie wyniosła czegoś z tych warsztatów. I to nie mówię w kontekście biznesowym, tylko ja po prostu głęboko w to wierzę. Są osoby, które po przejściu przez ten warsztat. Niekoniecznie trzy edycje, bo niektóre osoby były tylko na jednej edycji i bo na przykład nie
A
mogą...
A ile to trwa? To jest trzy dni na przykład?
To są trzy pełne dni, trzy edycje po trzy dni. Niektóre osoby, jedna osoba schudła 15 kilo, bo zrozumiała, jak ważne są właśnie ta dekompresja, bo o tym też mówimy, tak? Inne osoby zreorganizowały w ogóle swoje podejście do biznesu, bo zrozumiały, pomimo tego, że miały duży biznes, jak ważne jest poukładanie tego biznesu w sposób procesowy.
Fajne.
Miałem też osobę, niesamowity człowiek z bardzo dużym ego, który po prostu w momencie przejścia przez ten cały proces tych warsztatów zrozumiał, że to ego w pewnych momentach go ogranicza. Były osoby takie, które mówią, Mariusz, ja całe życie zatrudniam, a on musiał wejść w rolę osoby, która jest zarządzana. I jakby z tej perspektywy spojrzał na rzeczywistość, że kurczę, no faktycznie, jeżeli ja tak zarządzam jak ten gość, to teraz rozumiem, co ja, mój pracownik może myśleć. Mnóstwo jest takich rzeczy,
A jaki które... macie cel w ogóle całej tej... inicjatywy.
Cel jest taki, tak by on wynika jakby z podłoża, tak? Czyli pokazać doświadczonemu przedsiębiorcy, które elementy w ramach jego rozwoju, samorozwoju mógłby jeszcze podciągnąć, co jest ważne, żeby wyjść jeszcze na wyższy poziom. Zobaczyć w realnym działaniu, że jeżeli podejmę decyzję A, to ona nie jest na etapie teoretycznego rozważania oceniana, tylko ona faktycznie jest sprawdzana w terenie. Czyli podejmiesz decyzję i później sprawdzasz, czy mój sposób podejścia do kursantów, bo osoby, które są w ramach tego kursu, one są, tam się przewodnictwo zmienia, tak? Czyli jakby mam możliwość przez jakiś odcinek czasu w jakiejś konkretnej sytuacji, którą my jako organizatorzy symulujemy, czy też organizujemy, sprawdzić się, jak faktycznie zarządzam. A zazwyczaj jestem tutaj w sytuacji deprywacji. Mam mało czasu, pewnie jestem niewyspany, mam ludzi o różnym ego, mam kobiety, które potrafią być emocjonalne i tym trzeba zarządzić, tak? I my pokazujemy później, na końcu, co można byłoby zrobić lepiej, zgodnie z naszym After Action Review. Co było dobre w twoim działaniu i co byśmy zasugerowali tobie, że chciałbyś pójść dalej, to co mógłbyś bądź mogłabyś poprawić.
No, to tak. Powiedz jeszcze, gdzie was można znaleźć, jakby ktoś się zainteresował tym pomysłem.
To ja zapraszam serdecznie na naszą stronę Siły Specjalne w Biznesie.
PL, tak?
PL, a strona jest SSWB. To jest skrót od Siły Specjalne w Biznesie. PL.
Dobra. No to co, na koniec może byśmy zrobili jeszcze, żeby podsumować sobie naszą rozmowę, coś, co robicie w Gromie. Hot wash.
Takie na gorące podsumowanie.
Ale pasuje tego. Ta praktyka, czy tak strzeliłem z czapy i...
Head wash? Myślę, że może tak sparafrazować. Chodzi generalnie o to, że właśnie po skończonym działaniu, zaraz po wróceniu z operacji, jeszcze w sprzęcie, w kamizelkach, we wszystkim, siadamy, robimy 15-minutowe, 20-minutowe takie zrzucenie z głowy tych właśnie najważniejszych
Ale
rzeczy.
Ale indywidualnie każdy sobie...
Nie, wszyscy siadamy i każdy ma prawo wypowiedzieć i tworzymy właśnie bazę do tego After Action Review, tak? Czyli jakby zrzucamy z głowy, co było dobre, co byśmy poprawili, z tym, że to są takie 15 na gorąco, te najważniejsze rzeczy, ponieważ zauważyliśmy, że później po dobie, wiesz, jak krzywa zapamiętywania i zapominania, pewne elementy uciekają, więc jak jestem na gorąco jeszcze w emocjach z działania, to zrzucam z głowy te elementy, które są później bazą do tego, żeby to rozwinąć już w trakcie pewnego procesu After Action Review.
Czy gdzieś zapisuje, czy jakąś...
Tak, my zazwyczaj zapisujemy to w formie tablic takich wiesz, na flipcharcie, jak są te białe kartki, bądź w formie elektronicznej zrzucamy to w formie mapy myśli, tak? To są takie dwa narzędzia, które...
To co byś zrzucił z głowy po naszej rozmowie?
Co bym zrzucił z głowy? Żeby mówić wolniej, to następnym razem. Na pewno fajna jest atmosfera w ramach tutaj naszej rozmowy, bo nie spodziewałem się, że to będzie takie przyjemne. I na pewno jest to też duża inspiracja dla mnie, bo tak przygotowałeś to pomieszczenie i to faktycznie kawał roboty. Czy będę, to życie pokaże.
Był u mnie kiedyś taki podcaster, który jest dzisiaj bardzo rozpoznawalny i powiedział, że jak sobie popatrzył na to, co mam, wtedy miałem dużo mniej sprzętu, to pomyślał, no ja też mogę i zaczął podcastować.
Wiesz, no tak powiedziałem, no... czy może pomyślałem. Żołnierze Sił Specjalnych są bardzo elastyczni. Jakby ta elastyka nas wyróżnia, bo cały czas się dostosowywaliśmy do zasad gry, jakie panują na polu walki i w biznesie też są pewne zasady gry. Ja rozumiem, że podcast, czy też komunikacja poprzez właśnie media społecznościowe, czy też szeroko pojęty internet, to dzisiaj jest jedno z narzędzi komunikowania jakby swoich myśli. I myślę, że nie wykluczam coś takiego. Wiesz, w przyszłości, kto wie, wszystko się może wydarzyć.
Ja taką jedną rzecz zrzucę na koniec, bo zauważyłeś, że zacząłem od grubej rury od razu, ale miałem świadomość gościa i tego, co masz do przekazania i dlatego tak dużo rzeczy... No zaczęliśmy konkretnie bardzo rozmawiać już, tak? Nie chciałem tracić czasu na żadne rozgrzewki, tylko...
Tak, w ogóle tu też zdradzę jeszcze z backstage, że mówi Mariusz, chodź, bo jak przyszedłem, tak? Pogadamy, nagramy, bo zazwyczaj jest tak, że się wygadamy na początku. Dokładnie. Przed nagraniem.
Tak, tak, często tracę różne fajne historie przy kawie, zanim zaczynamy nagrywać.
Jesteśmy na gorąco, że tak powiem.
Mariusz Krawiec był dzisiaj gościem w podcaście Manager Plus. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
I na koniec jeszcze parę słów ode mnie. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim patronkom i patronom podcastu Manager Plus. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że powinienem mówić matronkom i patronom, bo tak jest bardziej poprawnie. Dziękuję za tę uwagę. Będę próbował się do niej stosować w kolejnych odcinkach. Przesyłam wam dużo wdzięczności, tak z całego serducha, naprawdę za to, co robicie dla mnie. Od początku, kiedy pojawiłem się na Patronite z podcastem Manager Plus, ostatnio do grona matronek i patronów, dziwnie się to mówi, dołączyły dwie kolejne osoby, Gustaw i Kinga, bardzo serdecznie was pozdrawiam i ogromnie dziękuję. Każdego odcinka podcastu słucha średnio 10 tysięcy osób. Mam w tym momencie 46 patronów. To są osoby, które wspierają, dzięki którym właśnie, dzięki ich wsparciu mogę robić to, co robię. Ten podcast cały czas się rozwija i nagrywam kolejne odcinki. Dziękuję również przy okazji bardzo serdecznie mecenasowi podcastu. To jest zespół z firmy iSolution. Jesteście na Patronite ze mną od samego początku. Bardzo to doceniam i bardzo was serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście, jeżeli chciałabyś pomóc mi w nagrywaniu kolejnych odcinków, to zapraszam do dołączenia do grona właśnie na Patronite. Przypominam też, że Manager Plus jest na YouTube od jakiegoś czasu. To jest kolejny kanał, za pomocą którego możesz słuchać podcastu właśnie w internecie. Zapraszam cię do subskrybowania tego kanału, do lajkowania, do dzwonienia dzwoneczkiem, co tam jeszcze się robi. To już wy wiecie sami najlepiej. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem.
Fight and we love. The small things that we do, sharing a word or two, telling a story to a new friend. Open minds and open hearts. The news turned off, let's walk out the door. We sing, we dance, we fight, and we love. Trusting them is the last thing we should do. Sometimes we feel hopeless and there's nothing to say. There's nothing wrong with silence and play. We sing, we dance, we fight, and we love.